Radio Kraków Kultura.
Przed mikrofonem Jolanta Drużyńska. Dobry wieczór. Wyjazdy odbywały się stopniowo, wspominał Stanisław Manterys. Stanisław Brejankowski pamiętał, że przychodziły informacje, że dzieci jadą do Afryki, do Meksyku, do Nowej Zelandii, a Aleksandra Wawryka przypominała, że im dalej od Polski, tym mniej było chętnych. Dlatego do Nowej Zelandii wybrano dzieci, które zostały i z którymi nie wiadomo było, co zrobić. To fragment wspomnień polskich sierot, które ewakuowane ze Związku Sowieckiego znalazły się w obozie w Pahiatua w Nowej Zelandii. Przytacza je w swojej książce o tułaczych dzieciach autorka publikacji W Nowej Zelandii wschodzi słońce Martyna Wojtkowska, która będzie gościem dzisiejszej historycznej odsłony Dobrych Książek. Zapraszam.
Dobre książki. Historia. Zaprasza Jolanta Drużyńska.
Tułacze dzieci. Tak historycy nazwali grupę ponad 20 tysięcy polskich sierot, które podczas II wojny światowej przeżyły deportację z okupowanej Polski w głąb Związku Sowieckiego i straciły podczas niej swoich bliskich. Po ewakuacji z armią Andersa rozmieszczono je w ośrodkach na całym świecie. 730 troje znalazło dom w Nowej Zelandii. Czytamy w opisie wydawcy książki Martyny Wojtkowskiej W Nowej Zelandii wschodzi słońce. Wojenna tułaczka Polski. Dzieci. W warszawskim studiu Polskiego Radia jest autorka książki Martyna Wojtkowska, dokumentalistka, autorka reportaży pisanych i radiowych. Witam serdecznie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Poświęciła pani swoją książkę tym dzieciom, które przybyły do Nowej Zelandii. Dodajmy, że ta książka, ta publikacja, czy pani zebrane doświadczenia w tej historii znalazły się także, stały się podstawą audioserialu W Nowej Zelandii zaczyna się dzień, opowieść o dzieciach z Pahiatua oraz podcastu Wolne Ścieżki. Więc to powiedziałabym wyprawa pani do Nowej Zelandii, bo już zdradzę, że była tam pani, no zaowocowała wspaniałymi publikacjami, no i też radiowymi opowieściami. No właśnie, zacznijmy może od wyboru tematu. Pani zajęła się tematem, który stosunkowo, jak się wydaje, jest już nieźle opisany, chociaż jeśli weźmiemy pod uwagę liczbę dzieci, które trafiły do Nowej Zelandii, no więc tych historii można byłoby napisać dużo, dużo więcej i od nowa też, prawda? Więc dlaczego akurat te dzieci, dlaczego ich wywózka, dlaczego Nowa Zelandia i Pahiatua?
Mam wrażenie, że takim kluczowym czynnikiem, który spowodował, że zajęłam się tym tematem, bo na początku była po prostu ciekawość, usłyszałam, że jest taka grupa polskich dzieci, wojennych polskich dzieci, która dotarła do Nowej Zelandii, więc ta Nowa Zelandia przez odległość geograficzną, to, że już dalej od Polski nie można, oczywiście w jakiś sposób została w mojej głowie, ale to, co działo się współcześnie, w jakiś sposób no, było dla mnie kluczowe, bo to był luty 2022 roku. Na polskiej granicy były ukraińskie matki, które zostały wypędzone ze swoich domów z małymi dziećmi. Po raz kolejny luty 1940 roku, tutaj w sposób oczywisty się nakładał, czyli wywózka polskich dzieci i te dwie takie, być może z jednej strony bardzo odległe rzeczywistości, ale z drugiej strony wydały mi się niezwykle bliskie. To sprawiło, że stwierdziłam, że w przeciwieństwie do moich kolegów reporterów, którzy jeździli na polską granicę, ja postanowiłam zająć się tym tematem historycznym, żeby zobaczyć, jak ta historia dzieci uchodźców, które otrzymały dom na samym skraju mapy, jak ona funkcjonuje w kolejnych pokoleniach, co ona przyniosła, jak takie doświadczenie wojenne rezonuje w kolejnych latach, w kolejnych pokoleniach. No a taka kluczowa właściwie też scena dla mojego doświadczenia to było to, jak dzieci po doświadczeniu świata z najgorszej możliwej strony w Nowej Zelandii otrzymują cukierek od nowozelandzkiego społeczeństwa. To był ten taki cukierek, który miały znaleźć pod poduszką. Usłyszałam o tym od swojej znajomej archiwistki i właściwie to był taki haczyk, który wciągnął mnie w tę opowieść, żeby przyjrzeć się tej nowozelandzkiej grupie tułaczych dzieci.
Chociaż jak można przeczytać również i w pani książce, ten cukierek nie zawsze był taki bardzo słodki dla tych dzieci. Myślę, że o tym też powiemy. Ale oczywiście ta opowieść jest zbudowana na historii bohaterów, na historii tych dzieci, o tym, jak one odebrały, jak one znalazły swój dom w Nowej Zelandii, ale też jak niektóre z nich pamiętają tamten czas. Myślę, że o tym też powiemy. No ale oczywiście trzeba było znaleźć bohaterów. 733 dzieci znalazło się w Nowej Zelandii. No wiadomo, trudno dotrzeć do takiej liczby. Niewiele z tych dzieci jeszcze żyje. Do niewielu można dotrzeć. No więc tu też był potrzebny klucz, znalezienie bohaterów, więc o ten klucz teraz zapytam. Kto był takim kluczem właśnie?
Sytuacja była jeszcze bardziej skomplikowana, ponieważ ten czas, kiedy ja zabierałam się do pracy nad książką, przypadał na koniec pandemii. Nowa Zelandia była jeszcze zamknięta, a ja wiedziałam, że większość z moich bohaterów, większość z tej grupy 733 polskich dzieci pozostała w Nowej Zelandii. Nieliczni wrócili, ale co mogłam zrobić w tamtej rzeczywistości, to szukać tych, którzy po nowozelandzkim epizodzie swojego życia powrócili do ojczyzny, więc udało mi się uzyskać kontakty do dwóch pierwszych bohaterek i prawdę mówiąc, to pozostały już do końca prac mojej nad książką, to były jedyne bohaterki, które nagrałam w Polsce. Pierwszą bohaterką, i to była pierwsza historia, którą właśnie w ramach dokumentacji do książki nagrałam, to była właśnie pani Aleksandra Wawryka, Aleksandra Kulak dzisiaj. I pojechałam do niej z taką myślą i takie było nastawienie moje, jeśli chodzi o ten czas takiej dokumentacji, że ja będę zbierać puzzle pojedyncze, że być może, kiedy pozbieram te wspomnienia, pojedyncze sceny właśnie tych najmłodszych dzieci, bo do tej pory żyją najmłodsi z tej grupy 733 polskich dzieci, to ten obrazek w jakiś sposób mi się po jakimś czasie ułoży. A ja jadę do pani Aleksandry i okazuje się, że nasz wywiad, nasza rozmowa trwa dwa dni. Nagrywamy od rana do wieczora i właściwie na podstawie samej tej opowieści pani Aleksandry powstałaby prawdopodobnie książka. Natomiast no, dla mnie też był kontekst doświadczenia grupowego i nie chciałam zamykać tej książki właśnie w odosobnieniu do doświadczenia całej grupy. Więc to były taki początek, ale niezwykle, niezwykle bogaty w szczegóły. Pani Aleksandra na koniec naszego spotkania odtańczyła nawet taniec wojenny haka Maorysów, co właściwie pokazuje, jak silny wpływ na resztę jej życia miała ta historia, bo oprócz tego, że właśnie przez te dwa dni wyciągała z szaf kolejne pamiątki, między innymi taką małą wełnianą sukieneczkę, która towarzyszyła jej przez całą drogę z Kresów Wschodnich przez Sybir do Nowej Zelandii i z powrotem. Więc oprócz tych rzeczy był też taniec wojenny, była też Nowa Zelandia w obrazkach, które znajdowały się na jej półkach, więc właściwie można by powiedzieć kompletna opowieść. Ale drążyłam, szukałam, zbierałam, aż udało mi się też dotrzeć do Nowej Zelandii i tam ponagrywać kolejne wywiady i w ten sposób budowałam opowieść, która jest nie tylko opowieścią pojedynczych osób, ale też wspólnoty, grupy.
To jest też ważne, ale to, co jest bardzo istotne i co jest, wydaje mi się, też ogromną zaletą tej książki, to jest właśnie ta pani podróż do Nowej Zelandii. Bo tak jak pani mówi, nawet z tych wspomnień jednej osoby, z którą spotkała się pani w Polsce, która przeżyła to, miała to doświadczenie wywózki w głąb Związku Sowieckiego, potem ewakuacji, prawda, i przez Iran dotarcie na te antypody prawie, czyli do Nowej Zelandii, do Pahiatua, a potem powrót do Polski, prawda? Można byłoby zbudować całą historię i tak wiele książek też jest zbudowanych, znakomicie się je czyta i one też pokazują te gehenne polskich uchodźców, małych polskich uchodźców, ale pani postanowiła pojechać na miejsce, zobaczyć jak wygląda ta Nowa Zelandia, jak wygląda Pahiatua, gdzie te dzieciaki trafiły w czasie wojny, jak tam się odnalazły, jak, no przecież tam cała spora gromadka ich jeszcze żyje, żyją ich potomkowie, ich dzieci, ich wnuki. Więc to właściwie jest też sporą wartością pani książki. No to ta decyzja o pojechaniu tam do Nowej Zelandii i poznaniu tego miejsca, zmierzenia się też z tym miejscem, nie tylko losami tych ludzi, ale też z tym miejscem.
No to było właściwie dla mnie takie kluczowe, żeby zobaczyć, jak to miejsce wygląda dzisiaj. Bo to, co mnie interesuje, to też właśnie to, co się osadza w tej pamięci. Jak wygląda obóz Pachiatuła dzisiaj? No i dziś, to mogę państwu zdradzić, jest po prostu zielone pastwisko, na którym nie ma śladu po tym, że zdarzyła się taka historia, więc ona, dla mnie to było taki kolejny znak, że ona żyje tylko i wyłącznie w opowieści i to opowieści, której już niedługo nie będzie można wysłuchać z ust świadków, bo też wiem już, że wielu bohaterów mojej książki nie dożyło publikacji, więc mam takie silne przekonanie, że było warto i że to był być może taki ostatni moment, żeby nagrać większość z tych relacji, bo też kilku bohaterów mówiło mi, że to po raz pierwszy opowiadają mi te historie od początku do końca, bo o ile była ona znana w rodzinach, właśnie w takich epizodach, że ktoś komuś opowiedział przy zmywaniu naczyń, było jasne, córki i synowie, dzieci z Pachiatuła mówili, było jasne, że mama jest jednym z tych dzieci. Ale co to właściwie znaczy być jednym z dzieci z Pachiatuła dla mojej mamy? No to właśnie w tych rodzinach, w wielu rodzinach pozostawało tajemnicą i no mam nadzieję, że dzięki tej książce też dla nich to będzie takie poczucie, że dowiadują się, co to tak naprawdę znaczyło.
Książka składa się jakby z takich dwóch wątków. Pierwszy to jest ten wątek historyczny, przywoływane są losy wybranych bohaterów od wywózki poprzez pobyt na tej nieludzkiej ziemi, poprzez opuszczenie, ten wyjazd ze Związku Sowieckiego, jak mówię, przez Iran do Nowej Zelandii. A drugi to jest wątek współczesny. To jest pani odnajdywanie się i tamtych dzieci z tamtego czasu właśnie w Nowej Zelandii, czyli ten wątek współczesny i one się przeplatają i myślę, że one się fantastycznie uzupełniają. No ale wróćmy teraz do takiego momentu, właściwie dlaczego wybrana została Nowa Zelandia. Kto zadecydował o tym, żeby dzieci trafiły do Nowej Zelandii? Pomysłów na to, gdzie one mają trafić po wywózce ich z nieludzkiej ziemi, no było wiele. Wiele trafiło do Indii, do Iranu, do Meksyku, potem do Kanady, a tu nagle te prawie antypody, jeśli chodzi o Polskę, o położenie, prawda? Nowa Zelandia.
Właśnie kluczowy był ten Meksyk, który pani wspomniała, ponieważ dzieci, które płynęły do Meksyku na jednym z wcześniejszych okrętów, zawinęły na taki przystanek, na krótki postój do Wellingtonu, polskie dzieci, i tam odwiedziła je Maria Wodzicka, polska konsulowa, i zaprosiła swoją przyjaciółkę Janet Fraser, która była wówczas żoną premiera Nowej Zelandii. I te dwie panie, kiedy zobaczyły te polskie dzieci właśnie będące w drodze do Meksyku, postanowiły, że one też coś zrobią i to było też dla mnie niezwykłe doświadczenie, jak mogłam prześledzić w dokumentach, które znajdują się w Archives New Zealand, jak ta decyzyjność zapadała, jak te decyzje były szybko podejmowane i wynikało z tych kolejnych papierków, że to była decyzja i duża motywacja, która za tą decyzją stała, bo widać było, że już widzieliśmy ten obóz w Pachiatuła, który miałby ugościć polskie dzieci. Bardzo szybko został zaangażowany Czerwony Krzyż do tego, żeby przyjąć tę grupę polskich uchodźców, harcerstwo, więc ta machina bardzo szybko ruszyła. Choć od samej decyzji, kiedy podjęto decyzję o zaproszeniu polskich dzieci do ich przybycia do Nowej Zelandii, minął rok. Więc całkiem długo, ale jednocześnie no, te dwie panie no, w istotny sposób poruszyły decydentów, żeby to wszystko się zadziało.
Czyli zostały podjęte decyzje, można powiedzieć, na szczeblu rządowym, na szczeblu politycznym.
Jeśli mogłabym dodać tutaj do tego szczebla politycznego, bo to wydaje mi się, że bardzo takie istotne, że te pojedyncze osoby, które gdzieś były właśnie przy tych decydentach, to one miały moc sprawczą. To nie była taka sytuacja, w której, nie wiem, zbiera się jakieś grono, które dyskutuje, debatuje i przekonuje do takiej koncepcji. Tylko dwie kobiety, które po prostu poczuły, że należy tak postąpić, organizowały w kraju, na skraju mapy, który nie znał, to trzeba podkreślić. Nowa Zelandia nie miała żadnego właściwie takiego prawnego umocowania, żeby przyjąć te polskie dzieci. Nie istniały żadne kwoty na przyjęcie uchodźców w ogóle. To też jest dla mnie bardzo ciekawy wątek w tej opowieści. Na podstawie liczby przyjętych polskich dzieci w kolejnych latach Nowa Zelandia przyjęła właśnie taką kwotę 1000 uchodźców, których można przyjmować co roku, żeby właśnie zapewnić im bezpieczeństwo w realiach wojennych. Więc to była pierwsza taka sytuacja w ogóle w historii Nowej Zelandii, kiedy przyjęto zorganizowaną grupę uchodźców.
Oczywiście nie opowiadamy tutaj wszystkich szczegółów dotyczących, jak te dzieciaki się dostały do Nowej Zelandii. Nie opowiadamy o tym, co przeszły na nieludzkiej ziemi. To odwołuję Państwa do książki. Te losy są niesamowite oczywiście. Możemy sobie je wyobrazić, czytaliśmy o nich wielokrotnie, ale każde wspomnienie, każda opowieść tych, którzy przeżyli tamten czas i jak przeżyli, w jaki sposób, co zapamiętali, jest naprawdę wstrząsająca. Więc my zajmiemy się już samą Nową Zelandią, bo sam ten przejazd też dzieci do Nowej Zelandii no nie był prosty. No dalej to są ogromne odległości i przetransportowanie no niemałej liczby dzieciaków, no ponad 700 dzieci, no drogą morską do Nowej Zelandii wcale nie było takie proste i łatwe.
Nie było i to było bardzo duże przedsięwzięcie logistyczne. Dzieci przepłynęły najpierw na statku handlowym Sontay, a następnie przesiadły się w Indiach na taki okręt wojenny General Randall i te sytuacje no też były skrajnie różne, bo ten statek handlowy no to właściwie tak jak na statku handlowym. Warunki były mizerne do przewożenia dzieci, a zaraz później na okręcie General Randall luksusy niezrozumiałe, tak mówili moi bohaterowie, bo tam też wracali żołnierze amerykańscy i nowozelandzcy z wojny i oni też mieli jakieś takie poczucie, żeby się potrzebę i tęsknotę za rodzinnością, więc oni w jakiś taki naturalny dla siebie sposób, idąc za naturalną potrzebą, roztoczyli opiekę nad tymi dziećmi, podarowywali im niezrozumiałe ilości czekolady, tak, że my już mieliśmy dość tej czekolady i nie mogliśmy na nią patrzeć. Więc w zestawieniu z tymi doświadczeniami wojennymi, głodu, chłodu i tego, co najgorsze można dostać od świata, to był taki pierwszy przebłysk, takie pierwsze doświadczenie obfitości, choć może jeszcze wcześniej też no, Isfahan zapewnił to ciepło i przyjęcie, egzotyczne owoce. No ale to była taka sugestia i znak, że być może to miejsce, do którego zmierzamy, znowu, być może ono też będzie czymś pozytywnym.
Nie zapominajmy, że ten pierwszy przystanek w Iranie dla tych dzieciaków, no to też był dar losu, prawda? No jednak opieka tam, której doznały, też była ważna i też warto o tym pamiętać. I też warto o tym pamiętać, że dla tych dzieci luksusem było posiadanie kawałka własnego łóżka, prześcieradła, czy poduszki, więc to są tego typu luksusy.
Tak, własna pościel i ta niewielka przestrzeń pod łóżkiem, w której można było się schować i mieć swoje sekrety, to było jakieś takie niezwykle ważne miejsce i we wspomnieniach wielu bohaterów właśnie wracała ta przestrzeń między własnym łóżkiem a podłogą, gdzie można było doświadczyć swojej prywatności po prostu. Ale ja bym też wróciła z chęcią do tego momentu w Isfahanie, bo o ile on bardzo tak jednoznacznie pozytywnie się kojarzy, bo tam dzieci doznały ciepła, dostały dach nad głową, tam pojawiła się edukacja też, to jednak dzieci rozdzielono między kilkanaście zakładów i ten podział przebiegał wzdłuż, właściwie tak podział był wiekowy, więc rodzeństwa, które przez wiele, wiele wcześniejszych miesięcy podróżowały razem, uciekały razem, ewakuowały się z Sybiru, no w tym momencie zostały rozdzielone, więc to doświadczenie pozytywne też wiązało się z takim no, trudnym wątkiem właśnie z perspektywy dzieci, które straciły rodziców i nagle tutaj się okazuje, że tracą w jakiś sposób rodzeństwo. I też na tym etapie często pojawiało się takie wspomnienie, że koledzy, którzy spali w łóżkach obok, stali się moją rodziną. A na etapie nowozelandzkim to dzieci z Pachiatua, dzieci z obozu to była moja rodzina i do dzisiaj mówią właśnie kolejne pokolenia, że my jesteśmy największą rodziną w Nowej Zelandii, czyli rodziną dzieci z Pachiatua.
Ta samotność to było to, co im najbardziej doskwierało i ten brak ciepła rodzinnego, więc ta rodzina, którą miały potem w tym obozie w Pachiatua, no stała się ich taką rodziną zastępczą, no bo innej przecież nie znały, często nie pamiętały przecież ani swoich rodziców, ani też swojego rodzeństwa, często utraconego, których szczątki zostały właśnie tam, na nieludzkiej ziemi. No i przypływają do tej Nowej Zelandii, trafiają do Pachiatua. No i tutaj to pani pisze o tym takie pierwsze zdziwienie i do pewnego stopnia rozczarowanie. No jak to? To jest znowu obóz.
Tak, to obóz Pachiatuła wcześniej służył jako miejsce, w którym mieszkali, przebywali jeńcy wojenni. W związku z tym pozostałości po tej infrastrukturze wciąż były widoczne, czyli wieżyczki strażnicze, druty kolczaste, które były rozpięte wokół ogrodzenia. I dorośli, opiekunowie, którzy towarzyszyli grupie tych dzieci, 105 opiekunów, wiele osób zaczęło szlochać, płakać i pytali, gdzieście nas znowu zaprowadzili, przecież miało być dobrze, a to jest jakieś więzienie. Oczywiście no to pierwsze negatywne wrażenie bardzo szybko się zatarło, bo jednak warunki, które tam były i panowały w środku, w pokojach, świeżo pokryte podłogi oliwą, wazoniki z kwiatami, to wszystko no oczywiście zmieniło to odczucie. Także bardzo szybko to miejsce, obóz w Pachiatuła, był nazywany Małopolską i nie tylko przez Polaków, ale też przez Nowozelandczyków. Bo to było takie osiedle, na którym znajdowało się kilkanaście baraków. W nich mieszkały dzieci, była specjalna sala spotkań, jadalnie, miejsca do pracy, zakład szewski, zakład krawiecki. Więc ta cała infrastruktura sprawiła, że było tam możliwe takie życie, na ile to możliwe oczywiście, na własnych warunkach. Dzieci uczyły się w języku polskim, wychowawcy byli właśnie, pochodzili z tego samego kraju, więc taka ta polskość była przez wiele, wiele lat podtrzymywana w takiej tradycyjnej formule. Natomiast no, pytanie pojawiło się, co dalej w 1945 roku, bo wojna się kończy, no i co teraz? Czy polskie dzieci wracają do domu, czy zostają? I też Nowozelandczycy pisali liczne listy właśnie do władz obozu. Czy można na przykład polskie dzieci adoptować w związku z tym, że no, prawdopodobnie nie wrócą do komunistycznej Polski? Więc te wszystkie kwestie w jakiś sposób pojawiły się w 1945 roku. No ale jak już wynika to z mojej wypowiedzi, no dzieci pozostały, a sam obóz zamknięto w 1948.
No tak, ale oczywiście nie wszystkie dzieci pozostały w Nowej Zelandii. Wiele dzieciaków jednak Nową Zelandię opuściło, ale o tym może za moment. Mówiła pani o tym znalezionym cukierku pod poduszką i że to był taki no, wspaniały dla nich gest. Ale jak mówiłam, ten cukierek nie zawsze okazywał się być taki słodki. Stanisław Materys, przywoływany przez panią w książce, jeden z pani rozmówców, mówił tak, przyzwyczaiłem się, że na ulicach patrzą na mnie jak na głupka, a w najlepszym przypadku z brakiem zrozumienia. W miejscach publicznych ganiono nas za mówienie po polsku. Często słyszeliśmy, wracaj skąd przyjechałeś. Nie traktowali nas jak swoich, a Janina Kornobis przypominała, że kierownik w szwalni, gdzie pracowała, zabronił jej rozmawiać z koleżanką, jedyną Polką, po polsku, ponieważ Nowozelandki podejrzewały, że je obmawiamy. Więc no, nie był ten cukierek zawsze taki bardzo słodki.
Oj nie, polskie dzieci podzielały los wszystkich mniejszości, które wówczas żyły, funkcjonowały w nowozelandzkim, anglosaskim z nastawienia takiego głównego społeczeństwie. Do tego stopnia, że kilkukrotnie w moich wywiadach pojawiło się takie stwierdzenie, że nam bliżej było do Maorysów wówczas niż do anglosasów. No i właśnie to ma takie znaczenie w tym układzie sił społeczeństwa większościowego i mniejszości, ale to jest ciekawe, mimo tych wszystkich negatywnych doświadczeń, bo one były. To nie ma co się łudzić i udawać, że jest jakaś taka cukierkowa wizja rzeczywistości i wielki happy end. Te dzieci na koniec, no właśnie teraz swojego życia, kiedy podsumowują, robią taki życiowy swój rachunek, to podkreślają bardzo często, że Nowozelandczycy dali nam tylko dobro. To był ten cukierek, no on pozostawił jednak to takie wrażenie czegoś pozytywnego. A to, co najważniejsze, ofiarowali nam Nowozelandczycy, to właśnie możliwość decydowania o sobie, bo w 1945 roku, kiedy właśnie pojawiła się ta możliwość powrotu do kraju, premier Peter Fraser podjął decyzję, że polskie dzieci, kiedy osiągną dorosłość, 18 rok życia, to one wtedy będą mogły podjąć decyzję, czy chcą pozostać w nowozelandzkim społeczeństwie, czy wrócą do swojej ojczyzny. I wówczas to nowozelandzki rząd pokryje wszelkie koszty związane z powrotem do ojczyzny. I ta podmiotowość w traktowaniu była niezmiernie istotna w ogóle na resztę życia. Prawdę mówiąc, było to dla mnie zaskakujące też, jak często powracał ten motyw, ale no, najwyraźniej no, on był istotny także dla tych młodych ludzi, żeby móc zadecydować, żeby nie być skazanym na to, że ty masz zostać, albo ty masz stąd wyjechać i być takim tobołkiem, bo właściwie no, jest to nawet dość logiczne w zestawieniu dotychczasowych losów. Wcześniej te dzieci zostały wypędzone przez kogoś. Ktoś mówił, że teraz masz jechać tutaj, teraz masz płynąć do Nowej Zelandii, więc właściwie na każdym kroku ze swojego domu rodzinnego do Nowej Zelandii ktoś sterował ich losem, aż tu nagle dostajemy możliwość. Możesz zostać, możesz wrócić i ta możliwość okazała się czymś takim szczególnie ważnym, istotnym w życiach bohaterów mojej książki.
Z tego, co wiem, co pani chyba też przytacza w książce, do Polski według szacunków z końca lat 50. powróciło 49 obozowych dzieci. No niedużo jak na tę liczbę ponad 700, które zostały wywiezione do Nowej Zelandii. Nie powracały z różnych powodów. Po pierwsze, w większości były to jednak sieroty, więc nie bardzo miały gdzie wrócić. Również rodziny, które jakimś cudem przeżyły i odnalazły się w Polsce, też często nie miały świadomości, że jacyś ich mali krewni znajdują się gdzieś tak daleko w Nowej Zelandii. Ale jak się okazuje, często było też tak, że nie wszystkie dzieci były kompletnymi sierotami. Często miały ojców albo miały matki. No i z tymi powrotami też było różnie i te powroty albo niepowroty, no to też tragiczne były i dramatyczne właściwie przeżycia dla tych dzieci.
Dla mnie właśnie w tych powrotach i tych takich nieudanych powrotach do swoich rodzin tkwi jakaś taka okrutna prawda o wojnie, bo nam często kojarzy się wojna z wybuchami, ktoś traci życie i to jest takie oczywiste. Natomiast po rozmowach z bohaterami mojej książki, właśnie po tych nieudanych powrotach do swoich rodzin, mam takie silne uczucie, że wojna to jest coś, co właśnie tak bardzo rozrywa więzi ludzkie, że nawet jeśli obie strony chcą wrócić, bo matki szukały swoich dzieci, odnajdowały i sprowadzały je do Polski, a później w jakiś sposób ten powrót był niemożliwy po prostu. Dzieci pytały, tak jak mała Oleńka, mamo, dlaczego tyś mnie tu sprowadziła do Polski? I mimo, że po obu stronach była tęsknota, to jednak tych więzi nie udało się odbudować, bo matka właśnie odbudowywała Polskę i była zaangażowana w budowanie polskich sierocińców i w pomaganie wszystkim dzieciom, a Oleńka poczuła rodzinność i zainteresowanie i skupienie na niej jako pojedynczej osobie w Nowej Zelandii, w rodzinie, z którą nie wiązały jej więzy krwi, a jednak tęskniła za matką i kiedy siadała na statek, też ubrała najlepsze swoje ubrania, chciała jej przywieźć pamiątki z Nowej Zelandii, więc po obu stronach była chęć powrotu do siebie, ale jednak ten powrót był niemożliwy, okazał się jakimś takim trudnym doświadczeniem. Podejrzewam dla obu stron, choć no, moją rozmówczynią była właśnie pani Aleksandra, to wyobrażam sobie, że matce też było trudno wrócić do dziecka i czuć, że to dziecko tak naprawdę tęskni za inną rodziną.
Czyli naprawienie tych zerwanych więzi w tak okrutny sposób, tragiczny, no jednak nie było łatwe. Kiedy mama przyjechała do Nowej Zelandii, wspominała Kazimiera Pruszyńska, okazała się obcą osobą. Pół życia jej nie widziałam. Zamieszkałyśmy w jednym domu, ale długo nam zajęło, żeby się porozumieć. Mama została ściągnięta z Rosji w 1956 roku, bo nie udało się jej wcześniej stamtąd wydostać. Więc był też i w odwrotną stronę, nie z Nowej Zelandii do Polski, ale także no, często z Polski, albo w tym wypadku ze Związku Sowieckiego do Nowej Zelandii. Ale problem ten sam.
Dla mnie też takim kolejnym przykładem do tej puli historii o nieudanych powrotów jest historia zupełnie hollywoodzka Johna Roya Wojciechowskiego, czyli małego Janka, który przypłynął do Wellingtonu właśnie jako jedna z tych sierot wojennych. Janek w pewnym momencie, to już zapraszam państwa do książki, ale w pewnym kluczowym momencie postanawia zostać milionerem i udaje się mu osiągnąć taki sukces życiowy w Nowej Zelandii i po latach sprowadza swoją rodzinę właśnie do Nowej Zelandii. Kupuje im dwa domy. jeden do mieszkania, drugi do utrzymywania się, czyli pod wynajem, plus to wszystko znajduje się w okolicy takiej, gdzie rodzina sprowadzona do Nowej Zelandii może chodzić do polskiego kościoła, więc Janek opiekuje się rodziną swojego brata w najlepszy możliwy sposób, właśnie po to, żeby odbudować te utracone połączenia i okazuje się, że w tym raju jego rodzina nie odnajduje się, wracają do Polski i po latach właśnie, kiedy siedzimy z panem Janem w jego jednym z chyba 8 apartamentów z widokiem właśnie na zatokę, do której wpływał jako sierota, z takim smutnym wyrazem twarzy i z taką dużą nostalgią powiedział właśnie, że to jest coś, czego ja w życiu nigdy nie zrozumiem. Dlaczego nam się to nie udało? Dlaczego oni wrócili do Polski?
To są te tragiczne doświadczenia i te dylematy, no i to, jak trudno naprawić te zerwane więzi, albo jak w ogóle nie udało się tych więzi naprawić, ale z problemów z dziećmi i z ich późniejszym życiem jest oczywiście wiele. To one wszystkie są związane właśnie z tą traumą wojenną, z tym brakiem doświadczeń też rodzinnych. Irena Pąk z domu Iwan w pani książce wspomina tak. Z Pachiatua zostały jej w pamięci spotkania z bratem koło huśtawek. Umawiali się tam, kiedy od Zosi, najstarszej siostry, przychodził list i czekolada. W obozie oni, pani pisze, dorastali osobno, nie żyli jak rodzina. Tego, jak wyglądali rodzice, dowiedziała się ze zdjęć. Nie miałam przykładu, jak wychowuje się dzieci, powie. Podglądałam u sąsiadki, więc ten brak rodzinności, doświadczeń rodzinnych też okazuje się był wielkim dla nich problemem.
Bardzo trudno, oczywiście, bo jeśli nie żyje się w domu takim znanym dla nas, gdzie jest matka, ojciec, którzy wychowują dzieci w jakiś określony sposób, kiedy nie ma się wspomnień w ogóle tego typu, to jak wychowywać swoje dzieci? Ale ja też chciałabym zwrócić uwagę na te pozytywne aspekty związane z tą książką, bo prawdę mówiąc, gdyby ona się zatrzymywała na takich trudnych obrazkach, to ja bym pewnie jej nie pisała. Ale dla mnie niesamowitą mocą tej opowieści jest to, że kiedy właściwie zawiedzie wszystko, bo kiedy się traci swój dom, bliskich, doświadcza głodu, chłodu, czyli po prostu tego najgorszego świata, okazuje się, że można zyskać ocalenie, zyskać wsparcie od wspólnoty ludzi, którzy przechodzą przez podobne doświadczenia. I ta wspólnotowość, wspólnota dzieci z Pachiatua, rodzin z Pachiatua, już kolejnych pokoleń, które trzymają się razem, jest dla mnie jakąś taką odpowiedzią i pozytywnym sygnałem, związanym też z jakimiś współczesnymi bolączkami. Czyli jak wszystko zawodzi, to czego się złapać? I okazuje się, że jest się czego złapać, wystarczy właśnie mieć ludzi wokół siebie blisko.
No i stąd to nazwanie. I oni, jak mówią o sobie, jak mówili też przez wiele lat o sobie dzieci z Pachiatua i jak oni budują, jak oni zbudowali taką więź przez ten pobyt w tym obozie między sobą, bo przecież porozjeżdżali się po całej Zelandii, nie mówię o tych, którzy wyjechali, ale o tych, którzy pozostali w Nowej Zelandii, ale porozjeżdżali się po Nowej Zelandii, a jednak to, co ich trzyma razem, no to te właśnie słowa, dzieci z Pachiatua, to ich łączy. Ten pobyt w tym obozie okazał się tak silny, jak więzy rodzinne, nawet może nawet silniejszy.
Tak, wspólnota losu, to jest klucz do tej historii i dla mnie właśnie ta niezwykle pozytywna myśl i refleksja związana z pobytem w Nowej Zelandii, bo ja to nie tylko usłyszałam, ale też zobaczyłam. Jak ci ludzie siadali na kanapach, zbierali się, coraz ktoś przyszedł nowy, a to zadzwonił jakiś kolega z obozu z Pachiatua i to nie w tej sprawie, że ja mam z nim porozmawiać następnego dnia, ale w jakiejś innej. Więc ja widziałam, że te relacje nie są tylko takie deklaratywne, ale że oni faktycznie żyją tą wspólnotą. I też do tych takich pierwotnie negatywnych doświadczeń należało to, że dzieciom z Pachiatua wcale tak łatwo nie przychodziło przekazywanie polskości, bo synowie i córki no, wolały zakorzeniać się i bliżej im było do nowozelandzkiego społeczeństwa, bo tak się mówi w szkole. Dlaczego my mamy chodzić do sobotniej szkółki, skoro moi rówieśnicy grają w soccer i w rugby i w tych pierwszych latach no, ta polskość nie kojarzyła się dobrze. Raczej i tutaj To też jest jedno z takich kluczowych doświadczeń. Raczej ze śmierdzącym lunchem, bo tam była jakaś kiełbasa, jakieś pieczone drożdżowe. Dlaczego mama nie może mi kupić ciastek z nowozelandzkiego sklepu? Więc te wszystkie rzeczy, one były właśnie doświadczane jako negatywne, ale w późniejszych latach okazały się właśnie takim istotnym budulcem dla korzenia Polonii nowozelandzkiej, bo tak się teraz też mówi i naukowcy opisują tę grupę polskich dzieci, że to jest dzieci z Pachiatua, to jest korzeń nowozelandzkiej Polonii.
To ja jeszcze tylko uzupełnię, że ta sobotnia szkółka, o której pani wspomniała, to była szkółka polska, do której dzieci chodziły
na co dzień
uczęszczając do szkół nowozelandzkich, no a te w sobotę uczyły się w polskiej szkole języka, ale to rzeczywiście to podtrzymywanie polskości teraz jakby wraca, ale w kolejnym pokoleniu, prawda? To te dzieci teraz, czy wnuki chcą się dowiedzieć czegoś o swoich rodzicach i o swoich dziadkach, kiedy często ich już nie ma, kiedy oni już odeszli, kiedy też muszą pozbierać fragmenty historii, żeby zbudować z nich opowieść o swojej rodzinie, bo też jest ważne i to pani też na różnym etapie w książce podkreśla. Niezbyt chętnie wielu z nich chciało wracać do tamtego czasu, do tamtych wspomnień. Właściwie nie chcieli sami opowiadać o tym, co przeżyli. Dlatego tak dobrze być może czuli się we własnym towarzystwie, bo nie musieli sobie wszystkiego wyjaśniać i opowiadać. Rozumieli się w półsłowa.
Tak, bo nie trzeba nikomu opowiadać, bo wszystko było jasne. Ciekawym wywiadem i ciekawym doświadczeniem było dla mnie spotkanie z córką pana Józefa Zawady. Ona opowiedziała mi, że kiedy poznała swojego męża nowozelandczyka, chciała mu przekazać historię swoich rodziców, ale to było takie trudne. Tak wielu słów musiała użyć, tak wielu wyjaśnień, bez znajomości języka polskiego, bez znajomości polskiego kontekstu, historii. Przekazanie tego doświadczenia dla niej gdzieś tam graniczyło z jakąś taką wykonalnością, bo ona tłumaczyła mu wszystko po angielsku, z rodzicami rozmawiała po polsku i tam o wiele łatwiej się rozmawiało o tych rzeczach, więc nawet opowiedzenie w Nowej Zelandii tej historii wiąże się z jakimś takim trudem właśnie nieprzetłumaczalności doświadczeń, no ale nie chodzi tu o takie literalne przetłumaczenie, prawda, z języka polskiego na angielski, ale w ogóle z uwzględnieniem kontekstu doświadczenia. Więc jest to niezwykle trudne doświadczenie, ale też, i to też wracało właśnie w opowieściach kolejnych pokoleń, że w momencie, kiedy odchowa się swoje dzieci, kiedy już kariera nie jest na pierwszym miejscu, przychodzi taki czas w życiu człowieka, żeby zająć się swoimi korzeniami i tymi pytaniami, skąd się jest i właściwie co to znaczy, że moi rodzice pochodzą z Polski, ja nie znam tego kraju, potrafię mówić w tym języku. No i często pojawiała się tam potrzeba, żeby zobaczyć na własne oczy, doświadczyć tego miejsca, doświadczyć powrotu właśnie też takiego symbolicznego, żeby poczuć się właśnie zakorzenionym.
Gdzieś trzeba, prawda? Przypomina mi to właśnie historię, której nie będziemy tu teraz zgłębiać, tego milionera polskiego z Nowej Zelandii, Jana Roya Wojciechowskiego, który dopiero na emeryturze tak naprawdę zajął się przypominaniem i upamiętnianiem tego, skąd pochodzi i tego wszystkiego, co związane były z dziećmi Pachiatua. I to jest też przykład, że jego żona, jeśli się nie mylę, bardzo go wspiera, a przecież nie jest Polką, nie jest jedną z dzieci z Pachiatua.
No właśnie niestety i pani Valeria i John Roy już nie żyją i to właśnie były takie wiadomości, które dostawałam w kolejnych miesiącach też pracy nad książką, więc cieszę się, że udało mi się z nimi porozmawiać, bo właśnie fakt, że John Roy zajął się sprawami Polski na emeryturze, sprawił, że jego dzieci nie rozmawiają w języku polskim i to też była ta różnica, że ja z osobami, które przez całe swoje życie funkcjonowały w tej polskiej wspólnocie, ja mogłam swobodnie porozmawiać z córkami i synami dzieci z Pachiatua i po polsku, i po angielsku, ale to było prostsze, znacznie prostsze, niż nawiązanie jakiegokolwiek kontaktu z osobami, które żyły w odcięciu. A w przypadku Johna Roya w ogóle to się nie wydarzyło. Ja nie rozmawiałam z jego dziećmi. On sam o nich mówił, że to są mentalni kiwisiki, że to są ludzie kiwi, czyli po prostu Nowozelandczycy, którzy mają polskie obywatelstwo, ale on sam nie widział w nich właśnie takiego połączenia polskiego.
To jeszcze zwróciłabym uwagę na jedną, bo pani książka, pani opowieść to reportaż, to wielogłos, który buduje pani właśnie z opowieści tych tułaczy dzieci, łączy pani z opowieścią współczesną, łączy pani z dokumentami, łączy pani też z zachowanymi wspomnieniami tych, no, którzy już być może odeszli, prawda, z tymi historiami, które gdzieś zostały utrwalone i które można odnaleźć w muzeach, w archiwach. Więc ta wielogłosowość tej książki, tego reportażu właściwie, jest bardzo ważna. Sama budowa książki jest bardzo istotna i ważna, na którą się pani zdecydowała.
To było dla mnie bardzo istotne, żeby podkreślić wielowymiarowość tego doświadczenia, żeby z jednej strony zbliżyć się do miejsca, które geograficznie jest odległe, ale też uczuciowo zbliżyć się do tego miejsca i właśnie w tym celu sięgałam zarówno po wielogłos bohaterów, ale też po różne dokumenty, żeby właśnie te przedstawione sceny jak najlepiej pozwoliły nam poczuć te i odczuć te doświadczenia dzisiaj, bo gdyby nie było, tak sobie wyobrażam, tych wstawek takich moich współczesnych, to znacznie trudniej byłoby wejść w buty tej historii, która wydarzyła się 80 lat temu, więc potrzebne było jakieś medium i tutaj posłużyłam się właśnie tą taką swoją rolą reporterki, która jedzie gdzieś, ale też ma spostrzeżenia i dodaje jakieś informacji o tym, jak ci ludzie żyją współcześnie. Więc to po pierwsze, takie zbliżenie się w czasie i przez ale też na początku naszej rozmowy mówiłam o tym takim wspólnotowym doświadczeniu, że oczywiście można by było opowiedzieć, odtworzyć trajektorię losu dziecka z Pachiatuła na podstawie pojedynczej opowieści, ale wówczas zginęłyby głosy pozostałych, a wydaje mi się, że właśnie to jest siłą tej opowieści, czyli wspólnotowość i możliwość odnalezienia się jednostki pośród innych w kryzysowej sytuacji.
Zważywszy, że w tych wspomnieniach dzieci, w tych, z tych wspomnień, z tych relacji, które udzieliły pani, ale też z tych, które się zachowały, jak mówię, czy w pamiętnikach, czy w relacjach składanych po wojnie, czy pisanych na bieżąco, wyłania się ten świat wojny, okrutny świat, widziany oczyma dziecka i widziany z różnych stron, prawda? Te dzieci różne rzeczy zapamiętywały. Jedne zapamiętywały kawałek chleba dany przez matkę, inne jak ciałko brata czy siostry zostaje wyrzucone, zmarłego w transporcie przez Związek Sowiecki zostaje wyrzucony gdzieś tam na śnieg przez drzwi z wagonu, prawda? Więc też różne sytuacje, różne fragmenty tego losu są zapamiętywane przez dzieci, a razem dopiero budują ten obraz.
Tak, bo też w takiej pamięci pojedynczego człowieka zapisują się obrazy, właśnie one też dla mnie to jest jakiś niesłychany fenomen ludzkiej pamięci, że dopiero na starość przypominają się wydarzenia z wczesnego dzieciństwa i żeby uzupełnić, czy w jakiś sposób zbudować tę opowieść z Kresów do Nowej Zelandii często i z powrotem, no, potrzebne były sceny takie wyraźne, które będziemy sobie w stanie my dzisiaj wyobrazić, więc stąd też warto było skorzystać z wielu opowieści, żeby właśnie na różnych etapach móc jak najlepiej przyjrzeć się tej rzeczywistości. I tutaj myślę, że warto też podkreślić, że nawet opisy przyrody, które pojawiają się, czy w kontekście na przykład Iranu, czy Nowej Zelandii, to wszystko zostało opisane na podstawie ludzkich wspomnień, czyichś wspomnień i nie wynikało z mojej fantazji, jak to było 80 lat temu w Iranie. Tylko no, jeśli pojawia się wycie szakala w nocy i pobrzękiwanie dzwoneczków wielbłądów, no to znaczy, że któryś z moich bohaterów wspomniał, że to się pojawiało i w taki sposób też budowałam opisy przyrody i przestrzeni.
Tak, ale dzięki temu właśnie otrzymujemy ten obraz taki, jak został zapamiętany, a może taki, jaki on był właśnie wtedy dla tych, którzy w danym miejscu byli. No nas tam nie było, więc musimy zawierzyć tej pamięci tych ludzi, którzy zapamiętali jakieś wyraźne fragmenty odwołujące do takiej czy innej rzeczywistości. Czy jest jakiś bohater, bohaterka, których losy szczególnie są dla pani ważne, szczególnie chciała je pani podkreślić? Czy po prostu każdy z tych losów jest istotny, jest ciekawy i wart przypominany? No, że wart to jest oczywiste.
Jeśli chodzi o ważność, to myślę, że tutaj nie jestem w stanie powiedzieć, że któraś historia była dla mnie bardziej ważna. Natomiast jest taki kluczowy moment, dla mnie właśnie poruszający. I to było właśnie związane z tym, że pisałam tę książkę będąc w ciąży, więc ten moment, kiedy matki oddawały swoje dzieci do ochronek, tam się pojawiła właśnie pani Stefa, opowiadała mi taką historię, kiedy matka właśnie odprowadziła ją na transport, który zabierał ją od matki i właśnie ze wspomnień jej córki, która rozmawiała z tą babcią, czyli miałam dwie relacje, córki i matki na tę samą historię i córka zapamiętała tylko raz, jak matka ją odprowadziła na ten transport i już wtedy rozstały się na wiele, wiele lat, a z kolei druga wersja opowiadana przez matkę była taka, że za pierwszym razem ona ją zaprowadziła i nie była w stanie zostawić tej córki. Dopiero za drugim razem się tak naprawdę rozstały. No i właśnie pisząc tę książkę w ciąży, spodziewając się swojego pierwszego dziecka, ta scena w jakiś taki szczególny sposób siedziała mi w głowie i poruszała wciąż. Natomiast z takich relacji, które do dzisiaj pozostały i były dla mnie istotne, to był kontakt z panem Stanisławem Manterysem, który w moim wyobrażeniu jest takim przewodnikiem pachiatulskiego stada i używam tego słowa z takim głębokim namysłem, bo stado to była taka pierwsza wersja tytułu tej książki. Niestety nie ocalała, ale bardzo moim zdaniem w dużym stopniu odzwierciedla doświadczenia tej grupy. W każdym razie pan Stanisław Manterys, kiedy wyjeżdżałam, powiedział, że pani Martyno, no ja bym tak chciał, żeby ta nasza opowieść dzieci z Pachiatuła w jakiś sposób zafunkcjonowała, zaistniała w Polsce, żeby ludzie o tym usłyszeli, bo właśnie no, jest ta opowieść o II wojnie światowej i mówię tutaj o takim powszechnym odczuciu i odbiorze, bo wiadomo, że inaczej tę książkę odbierają historycy, ludzie, którzy zajmują się tym tematem. Ale jednak ta grupka dzieci, czy doświadczenia dzieci, nawet tych 20 tysięcy, to wciąż jest jakaś taka opowieść z marginesu, więc no, pan Stanisław nałożył na moją głowę, plecy, a może właśnie najbardziej serce, takie zobowiązanie, żeby opowiedzieć tę historię i bardzo się cieszę właśnie, że się udało to zrobić, a zarówno w książce, jak i w audioserialu, czyli dźwiękowo.
W Nowej Zelandii wschodzi słońce. Wojenna tułaczka polskich dzieci to bez wątpienia bardzo dobry reportaż pokazujący czasem w oszczędnych słowach nagie okrucieństwo wojny. Bez romantyzowania, bez wzniosłych słów. To jedna z opinii czytelników o pani książce. Inna czytelniczka pisze tak. Autorka pozwala czytelnikowi bezpośrednio poznać odczucia wywiezionych na koniec świata dzieci. Dowiedzieć się, jakie piętno odcisnęła wojenna tułaczka na całym ich życiu. Wypowiedzi tułaczych 90-latków są poruszające. No, zresztą tych opinii o pani książce w internecie możemy znaleźć bardzo dużo. Ja gorąco państwu polecam tę książkę. W Nowej Zelandii wschodzi słońce, wojenna tułaczka polskich dzieci. Spojrzenie na wojnę oczyma tych najmniejszych, tych najbardziej, można powiedzieć, też doświadczonych, niewinnych ofiar II wojny światowej. To spojrzenie z takiej, jak często historycy mówią, żabiej perspektywy jest niezmiernie istotne, niezmiernie dla nas również i dziś ważne. Martyna Wojtkowska była gościem naszego programu. Dziękuję pięknie pani za rozmowę.
Dziękuję również.
Program prowadziła Jolanta Drużyńska. Do usłyszenia.
Tu Radio Kraków Kultura.